To jeden z najprzyjemniejszych momentów w roku dla wszystkich dzieci. Wreszcie rozpoczęły się wakacje. Rozpoczyna się także nasz program.
Mądre dzieci.
Przed mikrofonem Kinga Szymanek witam Was bardzo serdecznie. Pewnie są i tacy, którzy już wyruszyli w jakąś podróż, bo przecież wakacje mamy już od kilku dni. Tym, którzy już pojechali nad morze czy w góry, mówimy papa i czekamy na Was z nowymi wrażeniami, ale zawsze na pewno są takie dzieci, które zostają jakiś czas w domu, bo przecież muszą być podczas wakacji też zabawy z przyjaciółmi z podwórka, czy też na przykład jakieś wycieczki rowerowe z rodziną. Wtedy też pamiętajcie, że w sobotę jest nasz program i jest dużo ciekawych opowieści na bardzo różne tematy. Dziś na przykład będziemy mówić właśnie o wakacyjnych podróżach. Przede wszystkim zapytamy, gdzie Wy się wybieracie. Może do babci na wieś, a może nad morze, może też na Mazury czy za granicę? My na pewno podpowiemy dziś, jak zacząć swoją wakacyjną przygodę z górami, ale z takimi już wyższymi górami. Jak się do takiej wyprawy przygotować? O czym w górach trzeba pamiętać i czy na przykład trzeba mieć jakieś specjalne buty? Podpowie nam to nasz dzisiejszy gość, pasjonatka górskich wędrówek. Kto to taki, okaże się za chwilę. Drugi nasz dzisiejszy temat to sztuczna inteligencja. Co to takiego i czy jest to związane z robotami? Są upały, jest gorąco, ciepło, a kto jeszcze lubi takie ciepło? No i kto w dodatku podczas takich upałów ciężko pracuje i przygotowuje dla nas coś słodkiego? To się okaże dziś w programie i jeszcze podpowiemy, jak możemy tym stworzeniom pomóc. Paulina Superczyńska, Jarek Gołowit, Kinga Szymanek, zapraszamy Was do 10:00. Plany, plany, plany. A jakie są te Wasze wakacyjne, wymarzone?
Na wakacje z rodzicami jadę nad jezioro, bo mam tam domek letniskowy i właśnie z koleżankami na kolonie.
W tym roku zamierzam wyjechać na kolonie nad Wisłę. Jadę z moimi koleżankami z klasy, jadę do Świnoujścia na obóz siatkarski.
Zamierzam pojechać na półkolonie, wyjeżdżam do Warszawy, bo rodzice tam pracują. Będziemy zwiedzać różne zabytkowe budynki, na przykład pójdziemy do muzeum. Półkolonie to są takie kolonie, że nie zostaje na cały dzień, nie śpimy tam, tylko rodzice nas potem odbierają.
Byliśmy w Lublinie i na przykład szliśmy na trampoliny, a na noc wracaliśmy do domu.
Te kolonie do Świnoujścia, obóz siatkarski, on jest, żebyśmy rozwijały swoje umiejętności w graniu w siatkówkę.
Jeżdżę czasem na kolonie i w tym roku wyjeżdżam w góry na obóz. Z karate.
Mam półkolonie konne. Będzie jazda konna, będzie zapoznanie się z końmi. Ja bardzo lubię konie, więc to jest też dla mnie atrakcja.
No, mi się takie kolonie podobają.
Bo można nawiązać nowe kontakty, można poznać przyjaciół.
Plusy są takie, że można gdzieś pojechać i nie siedzi się w domu. I że na przykład tak jak jest obóz siatkówki, to że przynajmniej jest taki aktywny tryb życia jakby. Chociaż czasami jak czuję się to zmęczenie, tak to już się nie chce tak wstawać rano, iść od razu gdzieś, tylko posiedzieć jeszcze chwilę w pokoju.
Moim zdaniem się tęskni za rodzicami, ponieważ też brakuje takiej czułości, no bo jak się jest na przykład kilka tygodni poza domem i jest też takie powiedzenie, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Moim zdaniem wakacje będą super udane.
Liczę, że będą wrażenia, będą ekstremalne rzeczy.
Będzie po prostu super zabawa i cały czas się coś będzie działo, a nie siedzenie tylko w domu, bo to tak bez sensu trochę siedzieć w domu i nic nie robić, bo przed telewizorem można sobie posiedzieć w weekend, a nie w wakacje.
No właśnie, w wakacje koniecznie trzeba ruszyć się z kanapy i nawet choćby zwiedzać otoczenie. Może też zabawić się w ornitologa, podpatrując ptaki. A może macie ochotę na górską przygodę w tym roku? Jeśli tak, to jest z nami ktoś, kto podpowie nam, o czym trzeba pamiętać, wybierając się w góry. Naukowcy też mają swoje różne pasje, takie jeszcze poza tą nauką. Na przykład pani inżynier Małgorzata Ciosmak, która opowiadała nam już w programach o meteorytach i o kosmicznych śmieciach, kocha góry, kocha górskie wędrówki. I dlatego może nam udzielić kilku cennych rad.
Być może na waszych szlakach wędrówek znajdą się jakieś góry, na przykład Tatry. Ja Tatry bardzo dobrze znam, praktycznie prawie co roku tam jeżdżę, ale w góry trzeba się dobrze przygotować. Trzeba wiedzieć o tym, że w górach czasami pogoda się bardzo szybko zmienia i jeżeli nawet piękne słońce było rano, kiedy już będziemy w górach, po prostu może się okazać, że nagle jest załamanie pogody, jest temperatura niska, silny wiatr, deszcz. Trzeba odpowiednie obuwie mieć, trzeba mieć odpowiednie ubranie, takie, które zabezpieczy i od zimna, i od deszczu. Zdarzają się nawet takie sytuacje, że w środku wakacji potrafi w górach spaść śnieg, szczególnie w Tatrach. Dlatego też trzeba zawsze być przygotowanym na wszelkiego rodzaju zmiany. Na pewno kondycja jest bardzo ważna, ale dla osób, które fizycznie może nie są bardzo wytrzymałe, jeśli chodzi o Tatry, polecałabym dolinki reglowe. To się tak fachowo nazywa. Od Tatr zachodnich, gdzie mamy Dolinę Chochołowską, po Tatry Wysokie, czyli po tej stronie wschodniej, Dolina Rybiego Potoku, no i to osławione Morskie Oko. Nawet z mojego własnego doświadczenia wiem, że jeżeli kondycja nie jest najgorsza, nie trzeba wcale jechać tymi konnymi zaprzęgami. Piechotą czasami jesteśmy szybciej, dlatego że konie pod górę bardzo powoli idą serpentynami, natomiast my możemy iść skrótem i wtedy szybciej jesteśmy, a w najgorszym wypadku jesteśmy w tym samym czasie w Morskim Oku, jak te zaprzęgi.
A jeśli na przykład chcemy wybrać się na dłuższą wędrówkę i na taką bardziej stromą górę?
Jeżeli wybieramy się natomiast dużo wyżej, dobrze jest zaplanować sobie czas. Dlatego, że no oczywiście, kiedy idziemy, najpierw mamy bardzo dużo siły, prawda, jesteśmy wyspani, najedzeni, możemy dalej pójść, ale pamiętajmy o tym, że musimy wrócić. Inaczej się wchodzi pod górę, inaczej się schodzi w dół. Organizm zmęczony różnie reaguje, dlatego też trzeba również wziąć ze sobą coś do picia. Najlepiej nawet w takie dni ciepłe mieć ze sobą ciepłą herbatę z cytryną i mocno osłodzoną. I coś do jedzenia, jakąś kanapkę jedną czy dwie. Pamiętajmy też o tym, że odpady, jakieś papierki czy butelki zabieramy ze sobą. One są lżejsze po opróżnieniu i dlatego wcale nie będzie nam ciężej, jeżeli będziemy je z powrotem ze sobą zabierać i wyrzucać na przykład przy wyjściu z takiej dolinki reglowej.
Dziś w programie mówimy o górskich wędrówkach, o tym, o czym należy pamiętać, wybierając się w góry. Jak wspólnie z rodzicami zaplanować taką trasę, żeby ona była dla wszystkich dobra, niezbyt męcząca, ale jednocześnie, żebyśmy też mogli zobaczyć coś ciekawego i żeby też nie była na przykład za krótka.
Jeśli chodzi o dzieci, to sytuacja jest taka, że mają taki system, że biegną do pewnego momentu, potem wymagają, żeby nawet się zdrzemnąć chwilkę i potem tam już mogą iść znowu, tak samo zrelaksowane. Trzeba sobie odpowiednio zaplanować miejsca odpoczynku, żeby nie przeciążyć, żeby nie zniechęcić dzieci do tego, żeby później już też chodziły z nami w góry, żeby same też tą pasją się zaraziły. Te odpoczynki na początku proponowałabym tak raz na pół godziny z 5 minut zrobić sobie i poobserwować, jak dziecko się zachowuje, bo to są rzeczy bardzo indywidualne. Szczególnie osoby muszą zwrócić na to uwagę, które są z nizin i z tego poziomu pobrzeży Bałtyku. Nie można zrobić tak, żeby od razu jednego dnia po przybyciu wyjechać wysoko czy wyjść wysoko w góry. Musimy pamiętać o tym, aby osoby, które są z nizin, odpowiednio przeszły tak zwaną aklimatyzację. Zazwyczaj jest to 1 do 2 dni, kiedy organizm z tych warunków ciśnienia i temperatur, które panują na poziomie niskim, przyzwyczaiły się do warunków górskich. Szczególnie osoby, które mają problemy na przykład ze zdrowiem, z ciśnieniem czy z pracą serca, muszą o tym pamiętać. Osoby, które są z podgórskich terenów, praktycznie nie muszą przechodzić takiej aklimatyzacji, bo już są przystosowani do tych warunków.
Jak na przykład wybrać sobie taką dobrą trasę, pamiętając na przykład, że to jest nasza pierwsza rodzinna wycieczka w góry.
Jeśli chodzi o wybór trasy, którędy będziemy szli, musimy stopniować stopień trudności. Czyli najpierw spróbujmy jakąś lekką, niedużą, krótką dolinkę. Zaplanujmy tak, żeby można było gdzieś usiąść, coś zjeść. Osoby, które z dziećmi wybierają się, proszę o tym pamiętać, że jeśli chodzi o sprawy wysokościowe i wiek dziecka, do 7 roku życia nie powinno się wychodzić wyżej niż schroniska tatrzańskie. Dlatego, że jeszcze serce i inne układy, na przykład układ oddechowy dziecka nie są tak wykształcone, tak przystosowane, tak wytrenowane, żeby w tych warunkach mogły dobrze to znieść. I to nawet nie chodzi o to, że ktoś dziecko weźmie w nosidełka i wejdzie na Giewont, czy gdzieś jeszcze wyżej. Nie ma znaczenia, czy dziecko idzie, czy dziecko jest niesione. Organizm nieprzystosowany niekoniecznie szybko, ale w późniejszym wieku może po prostu zareagować jakąś dysfunkcją.
Może jest tak, że wy marzycie o górach, a rodzice na przykład wybierają inne kierunki wakacyjnych podróży. Jak przekonać rodziców, żeby wreszcie kiedyś wybrać się w góry?
Na pewno wiele osób się zastanawia, dlaczego warto pójść w góry. My tu, gdzie mieszkamy, znamy swój krajobraz. Tamtego krajobrazu niekoniecznie. Mnie na przykład pasjonuje to, że wychodząc w górę, za załomem skał widzę już inny krajobraz, widzę inną przestrzeń. To piękno gór jest tak przecudowne o każdej porze dnia, o każdej porze roku. Jest tak różne, tak bajkowe są te krajobrazy, że każdy trud poniesiony, aby wyjść gdzieś tam wyżej, naprawdę rekompensowany jest przez to piękno przyrody. Przepiękne, szczególnie w tych wczesnych godzinach, są sytuacje, kiedy widać, jak się zachowują zwierzęta, które no później, kiedy większa ilość osób idzie szlakiem turystycznym, po prostu one odsuwają się, bo są płoszone przede wszystkim. No i zwróćmy uwagę też na komunikaty o na przykład niedźwiedziach w Tatrach czy w Bieszczadach. Są przypadki, że ktoś misia traktuje jako taką zabawkę. Nie, proszę Państwa, to są bardzo poważne sprawy, bardzo są trudne później i niebezpieczne sytuacje. Ale kozica na przykład czy świstak nikomu krzywdy nie zrobi. Warto w Tatrach poobserwować latające orły, bo są miejsca na przykład na Kominiarskim Wierchu, gdzie co roku są lęgi orła wyprowadzone i widać, jak próbują pierwsze loty wykonywać. Najlepiej wtedy obserwacje prowadzić albo z Doliny Kościeliskiej, albo z Doliny Chochołowskiej, z okolicy schroniska w tej dolinie.
Ma się rozumieć.
Mówi się czasem, że ktoś jest inteligentny. A co to znaczy sztuczna inteligencja?
Ja myślę, że sztuczna inteligencja to są roboty, które wykonują za nas różne polecenia. Są takie na przykład fabryki, gdzie ludzie tworzą roboty.
A jakie to mogą być zadania na przykład?
Na przykład sprzątanie albo odkurzanie. Oni po to konstruują te roboty, żeby ludzie nie musieli tego robić.
Są nowe takie roboty, które mają czujniki. Jak się uderzy, to się odbija i wykonuje pracę swoją dalej.
Sztuczna inteligencja to też może być kalkulator w wersji takiej matematycznej bardziej, bo kalkulator działa podobnie jak robot. Też coś się robi za człowieka, na przykład liczy różne trudne działania. Prawdziwą inteligencję ma tylko człowiek, a na przykład coś jak robot albo coś takiego stworzonego przez człowieka nie ma takiej inteligencji jak człowiek.
A sztuczna dlatego, bo jest wytworzona przez człowieka i jak człowiek ma inteligencję naturalną, to te roboty mają sztuczną, która jest wytworzona przez człowieka.
Dla mnie sztuczna inteligencja to właśnie te roboty, tylko że one tak są skonstruowane, żeby to robiły, więc one tak nie mają wszystkich tych rzeczy, co ludzie, tylko są zaprogramowane przez człowieka, żeby robiły, na przykład w fabrykach jest dużo robotów.
Na przykład nie chce się wykonywać pracy, to idzie za ciebie robot.
Sztuczna inteligencja jest po to, żeby łatwiej było ludziom, ułatwiają pracę.
Sztuczna według mnie, bo mózgi są sztuczne ich.
Jak zwykle okazuje się, że sporo już na ten temat wiecie, o którym chcemy dziś porozmawiać. No właśnie, sztuczna inteligencja jest po to, żeby ludziom było łatwiej. Właśnie tak jest. Mówiliśmy w jednym z programów, że w Lublinie powstał taki robot, który pomaga ludziom chorym, takim osobom, które na przykład mają problemy z pamięcią. Taki robot jest takim asystentem, przypomina na przykład, że trzeba wziąć już tabletki, albo na przykład zadzwoni po pogotowie, albo po kogoś, jeśli ktoś poczuje się gorzej. Taki robot jest właśnie z kimś w domu i po prostu mu pomaga, podpowiada. przypomnijmy sobie, jak o tym mówił lekarz, dzięki któremu też powstał ten robot, pan profesor Konrad Rejdak.
Tak jest. To tutaj oczywiście mamy urządzenia, które mają zaprogramowane pewne powtarzalne czynności, ale świat zbliża się do urządzeń ze sztuczną inteligencją, czyli polegałoby to na tym, że takie urządzenie odbiera bodźce z zewnątrz, interpretuje je i wykonuje autonomicznie, czyli samodzielnie, własne czynności. To sprawiłoby, że użyteczność takich robotów byłaby znacznie większa. To, co dotychczas mamy, to oczywiście w fabrykach wykonują bardzo powtarzalne czynności, ale jeżeli sobie wyobrazimy robota, który ma pomagać nam w codziennej czynności i życiu, no to on powinien troszkę z nami współpracować, czyli nawiązać kontakt.
My rozmawia z nami, taki
dajemy
robot.
Mu komendy, on na nie odpowiada. Oczywiście już są takie urządzenia nawet w smartfonach, gdzie możemy wydawać komendy głosowe, a wówczas uzyskujemy reakcję. Na razie problemem jest, że owszem, można zaprogramować bardzo konkretne czynności, ale nie takie nieprzewidywalne, jak to się dzieje w naszym życiu. Stąd jeszcze ta technologia się rozwija, ale mamy już takie urządzenia, które rzeczywiście mogą pomóc chorym nieprzytomnym, albo którzy nie mogą wykonywać czegoś ważnego dla swojego życia, a wówczas robot sam rozpozna taki problem i przyjdzie z pomocą.
Państwo stworzyliście takiego robota?
Tak, taki robot powstawał w naszym mieście, w Lublinie, w naszym szpitalu z udziałem inżynierów z całej Europy. I ma pomagać chorym, którzy mają problem z pamięcią, czyli osoby, które nie do końca już mogą same funkcjonować. I ten robot rzeczywiście ma zaprogramowane liczne czynności codzienne. Jest nawet w stanie zauważyć błędy, które popełnia dana osoba. Zapomni na przykład zakręcić gaz czy kurek od kranu i wówczas zacznie poprawiać
zawiadomi
te błędy.
Zawiadomi kogoś.
Tak jest. I zawiadomi jednocześnie innych opiekunów, aby przyszli z pomocą.
I taki robot niedługo już będzie w domach chorych, można powiedzieć.
Tak, no jest nadzieja, że oczywiście musi teraz jakaś firma zainteresować się tym rozwiązaniem i zacząć produkować na szerszą skalę. Są nad już ku temu prace i jesteśmy optymistyczni, że rzeczywiście takie urządzenie będzie dostępne w domach prywatnych, ale też i w szpitalach.
A wiecie, gdzie w dzisiejszych czasach znajdziemy taką sztuczną inteligencję? Na przykład na ulicy, na skrzyżowaniu. Mówi o tym informatyk profesor Dariusz Czerwiński z Politechniki Lubelskiej.
Tych technik sztucznej inteligencji w tej chwili na świecie jest bardzo dużo i algorytmów związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. One znajdują zastosowania w najróżniejszych obszarach naszego życia, począwszy od zastosowań medycznych, tam gdzie jest możliwość automatycznej klasyfikacji obrazów medycznych i na przykład wykazania, że coś niedobrego dzieje się w obszarze prześwietlenia albo są to jakieś zmiany, które występują i w dzisiejszych czasach to już oprogramowanie podpowiada, że takie zmiany występują. W czasach dzisiejszych nawet sztuczna inteligencja wspomaga przełączanie świateł, tak aby inteligentnie sterować ruchem pojazdów na drodze czy też pojazdów w mieście, żeby się nie tworzyły korki. Dosyć znane zastosowania tej sztucznej inteligencji no to są chociażby sztuczne systemy, które udają ludzi czy też sztuczni lektorzy, którzy wypowiadają się w dosyć inteligentny sposób. Jak widać, nikt jeszcze nie potrafi zrobić tak skomplikowanego oprogramowania i tak skomplikowanego sprzętu, który by faktycznie zastąpił człowieka. Trzeba też o tym pamiętać, że to człowiek pisze te programy i pisze te algorytmy, w związku z czym posiada nad nimi kontrolę.
Zwierzaki, duże i małe.
To teraz coś dla tych, którzy na przykład zostali w domu i chcą prowadzić różne jakieś przyrodnicze obserwacje. Przyjrzymy się teraz naszym małym sąsiadom, czyli pszczołom. No tak, bo przecież pszczoły są naszymi sąsiadami, są nie tylko na wsi, są też w mieście. Są nawet specjalne ule takie w mieście. Na przykład jest taki na dachu Centrum Spotkania Kultur. Zajrzyjcie tam kiedyś z rodzicami. A pszczoły cały czas pracują nad tym, abyśmy mieli nie tylko miód, ale też owoce. Mówi o tym profesor Aneta Ptaszyńska, która zajmuje się właśnie badaniem pszczół.
Pszczoły to owady zapylające, zapylacze. Zapylacze są to takie owady, które latając, wykonując takie swoje codzienne czynności, czyli oblatując kwiaty, latając z jednego kwiata na drugi, przenoszą właśnie pyłek i dzięki temu, że one ten pyłek przenoszą, mamy więcej różnego typu owoców. Bo jeżeli pszczoła oblatuje drzewo jabłoni, to mamy dzięki temu, że ona właśnie przenosi pyłek z jednego kwiata na drugi, mamy dzięki temu więcej jabłek. Jeżeli oblatuje tak właśnie drzewo gruszy, mamy dzięki temu więcej gruszek i każdy z nas może się cieszyć smakiem tych owoców, który lubi, czyli właśnie możemy jeść dzięki pszczołom albo jabłka, albo gruszki, czy też inne owoce, które są produkowane przez rośliny owadopylne.
Jak daleko lata taka pszczoła?
Pszczoła najchętniej lata tak 2-3 km od ula. To jest dla niej taki dystans, który najchętniej pokonuje. Oczywiście im może krócej latać, tym dla niej lepiej, bo to tak jak my byśmy biegali gdzieś z siatkami do sklepu, im gdzie jest sklep bliżej, tym dla nas jest wygodniej. I podobnie dla pszczoły. Dla niej taki właśnie ten obszar w pobliżu ula jest taki najbardziej wygodny, natomiast jeżeli w pobliżu ula nic nie znajdzie, to może przelecieć nawet 5-6 kilometrów, żeby znaleźć jakiś kwiatek z nektarem, z pyłkiem, tak żeby miała co jeść. Także trzeba pamiętać o tym, że te pszczoły, które latają, to nie zbierają tylko nektaru dla siebie, ale również dla swoich dzieci, dla larw pszczelich, które też są właśnie karmione i przetworzonym nektarem i pyłkiem pszczelim. Bo właśnie miód powstaje właśnie z takiego nektaru, czyli rośliny produkują nektar, pszczoły ten nektar zbierają, troszeczkę go wysuszają, także on jest taki bardziej zagęszczony, dodają swoje enzymy i tak właśnie powstaje miód, który jest bardzo cenny i zdrowy również dla nas.
Co ciekawe, każdy z nas może w jakiś sposób pszczołom pomóc.
Jeżeli posadzimy dużo kwiatów, jeżeli gdzieś na miezach albo w ogródkach posadzimy różne kwiaty, to wtedy pszczoły będą miały bardziej zróżnicowany ten pokarm i będą zdrowsze dzięki temu. Dlatego od razu też możecie pomyśleć o tym, żeby gdzieś w ogródku czy nawet na balkonie posadzić różnego typu kwiaty, tak żeby pszczoły miały co jeść, by miały bardziej zróżnicowane pożywienie.
A jeśli na przykład mieszkamy na 8 piętrze, to czy też mamy sadzić kwiatki dla pszczół, czy to już jest za wysoko dla takiej pszczoły?
Jeżeli będzie bardzo głodna, a ten zapach kwiatów będzie intensywny i ona go poczuje, czy też zobaczy ten kolor kwiatów, to tak, może dolecieć. Natomiast rzeczywiście to jest bardzo wysoko i dla pszczoły też to jest wysoko. Natomiast coraz częściej można zaobserwować, czy też coraz popularniejsze jest trzymanie właśnie pszczół w mieście. Na przykład w Lublinie możecie zobaczyć pszczoły na CSK, na Centrum Spotkania Kultur, no i tam one mają te ule swoje takie dosyć wysoko, tak? I też mogą dolatywać mniej więcej właśnie na tą wysokość bez problemu, tak żeby zbierać nektar z różnych kwiatów.
Pomagajmy więc pszczołom, obserwujmy to, co dzieje się wokół nas. Ciekawie może być się wszędzie, nawet na naszym podwórku. Wystarczy obudzić w sobie pasję do obserwowania przyrody. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was. Napiszcie, jak spędzacie pierwsze dni wakacji i jakie znajdujecie dla siebie ciekawe zajęcia. Może to będzie inspiracją dla innych młodych słuchaczy. Piszcie na adres mądredzieci@radio-lublin.pl. My już mówimy Wam do usłyszenia. Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek, Jarek Gołofit. Do usłyszenia. Pa, pa.